Michał Karnowski, witam, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W bardzo trudnym czasie wiele wyzwań, wiele pytań, dużo się dzieje. Dziękuję, że Państwo jesteście z nami. Dziękuję też tym komentatorom, którzy przyjęli zaproszenie do programu Łączenia Różnorodne. Pani doktor Hanna Karp, łączymy się przez komunikator internetowy. Witam Panią doktor.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Pani doktor jest medioznawcą, komentatorem, wykładowcą akademickim. Jest też z nami Jacek Łęski, który jest w redakcji programu Alarm, w którym na co dzień pracuje, w programie Telewizji Polskiej. Witam.
Dzień dobry, witam.
A w studiu Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Debata w Sejmie nad tarczą antykryzysową. Posłuchajmy, zobaczmy, jakie wypowiedzi tam padły. Między innymi oczywiście.
Głosujmy szybko, głosujmy zgodnie nad tą arcypoważną sprawą.
Apeluję do opozycji całej naszej. Czego się kłócicie? To jest dla ludzi to posiedzenie. Nie róbcie tego, bo jesteśmy, żeby uchwalić ustawę. Wstyd i hańba.
Utrzymanie wynagrodzeń natychmiast tu i teraz dla firm, które nie mogą działać.
Jak opozycja dzisiaj zgłasza, nawet trudne na pierwszy rzut oka do przyjęcia poprawki, to się pochylcie na nim.
Nie wystarczy pomóc niektórym, nie wystarczy pomóc tylko trochę. Trzeba pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują i naprawdę.
Najnowsze informacje, 1436 osób zarażonych koronawirusem, liczba zgonów na szczęście bez zmian 16. Ale wracając do tej debaty w polskim Sejmie, zwracam się najpierw do Piotra Semki. Czy to, co obserwujemy w polskim parlamencie, na razie odłóżmy kwestię, czy w ogóle należało się spotykać bezpośrednio, ale czy spotyka się z oczekiwaniami Polaków, że to będzie specjalny czas, że to jest specjalny czas i że specjalnie zostaną te obawy, te ryzyka, te trudności potraktowane. Czy polska klasa polityczna, czy możemy użyć w ogóle takiego ogólnego kwantyfikatora, zdaje egzamin, czy też ktoś zdaje, a ktoś nie zdaje?
No jednak trudno abstrahować od pierwszego dnia. Ta awantura o to, czy pierwsza sesja ma odbyć się bez zdalnego głosowania, była dla opozycji porażką. To znaczy sposób, w jaki zachowano się, był dziwaczny, ale to jest płacenie ceny. Trzymanie takich polityków jak Sławomir Nitras, który na przykład zdążył obrazić lewicę, to jest cykająca bomba zegarowa.
I szukał też takiego starcia na przykład z Jarosławem Kaczyńskim, prawda?
To jest już jego stała specjalność. Dwa. Wysunięta jako frontmanka Małgorzata Kidawa-Błońska po raz kolejny pokazała, że po prostu nie nadaje się do tej funkcji. Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że ktoś się robi bardzo dużą krzywdę wystawiając. Im bardziej ona się stara, tym bardziej się myli. Mieliśmy w tym tygodniu parę takich poprawek. No i wreszcie styl Borysa Budki, to jest styl ciągle oskarżania, że rząd kłamie, ukrywa. No i ostatnie pole, które też opozycja jest w niełatwej sytuacji oczywiście, ponieważ musi zaznaczyć swoją odrębność, ale no, lewica na przykład no, bardzo wyraźnie eskaluje gdyby żądania dotyczące stopnia zabezpieczenia sytuacji pracowników. Myślę, że budżet, gdyby spełnić te żądania, by tego nie wytrzymał. Zobaczymy teraz, co będzie się działo w Senacie. No, tu niestety marszałek Grodzki dał się poznać z bardzo złej strony. Zobaczymy, jak szybko to wejdzie. No, a w tle oczywiście jest spór o datę wyborów. Jesień czy 10 maja.
No i też spór o to, czy w jaki sposób te wybory robić. Wieczorem też rozpoczął parlament pracę nad nowelizacją kodeksu wyborczego w taki sposób, żeby osoby po 60 roku życia mogły głosować korespondencyjnie, jak też i osoby będące w kwarantannie. To mogą być bardzo potężne grupy ludzi.
No, opozycja je przyjęła jako wstęp do wyborów 10 maja, bo no, oczywiście opozycja stawiała ten argument, że osoby co z osobami z kwarantanną, co z osobami, które są w tak zwanej grupie ryzyka zwiększonej i tak dalej. Moim zdaniem spór oczywiście ma rację bytu, czy teraz, czy jesienią, czy za rok. Natomiast te techniczne sposoby głosowania dla osób, które są w kwarantannie, czy które obawiają się o swój, z racji wieku, o odwiedzenie lokalu wyborczego, no to już jest technika. Ten spór jest dosyć istotny.
Zwracam się teraz do pani doktor Hanny Karp. Pani doktor, jak pani postrzega tę sytuację? Tutaj dwa wątki. No pierwsze, tarcza antykryzysowa. Czy ona pani, w pani ocenie spełnia oczekiwania Polaków? I czy rzeczywiście, jak twierdzi opozycja, można wszystkim wszystko tutaj wyrównać? No i drugie pytanie, które się tutaj nam w dyskusji wyłania od razu, bo rzeczywiście jest w centrum polskiego sporu, to jest pytanie czy politycznego. Czy próbować w ogóle przeprowadzać wybory prezydenckie 10 maja? Czy to jest do wyobrażenia? Czy dobrze, że parlament nowelizuje w tej chwili kodeks wyborczy?
No to są dwa właściwie zasadnicze pytania, panie redaktorze, które są w tym momencie, wydaje mi się, i w dłuższej perspektywie najważniejsze, bo pierwsza sprawa, to o czym w tej chwili, to co mogliśmy wczoraj obserwować także na ekranach telewizorów i mam wrażenie, że o ile Sejm no, wyglądał, był bardzo przerzedzony z racji oczywistych, o tyle myślę, że widownia tutaj w kraju była bardzo duża i wielu z nas chętnie przyglądało się z okazji chociażby tego, że to był moment, kiedy można było naprawdę dobrze zaobserwować, jak się zachowują zwłaszcza poszczególni posłowie, politycy. I rzeczywiście tutaj taka pierwsza moja uwaga, może marginesowa, ale jednak istotna. Politycy, przecież oni w tym momencie decydują o sprawach absolutnie podstawowych dla nas, dla całego kraju i właściwie w perspektywie tego, co się dalej będzie działo, jakie losy będą przede wszystkim gospodarki i poszczególnych jednostek, firm i tak dalej. I co obserwujemy? Obserwujemy, że niektórzy z polityków przyszli na salę uzbrojeni w maseczki, w rękawiczki i przykro to powiedzieć, ale chyba nie bardzo wiedzą nawet, do czego te poszczególne elementy wyposażenia służą. Bo jeżeli ja widzę, że akurat... I tutaj uwaga niekoniecznie do polityków opozycji, ale także i do polityków tej strony rządzącej. Siedzi polityk główny, tutaj akurat pana Grzegorza Schetynę obserwowałam, kiedy dotykał palcami rękawiczek całej twarzy dłonią, a później odchylał te rękawiczki. Ludzie znów im dotykał. Właściwie ktoś inny z kolei miał maseczkę obniżoną na wysokość brody i wkładał rękawiczki do środka. To takie na marginesie, ale jeżeli politycy nie bardzo nawet orientują się, do czego służą te elementy wyposażenia, to tutaj przechodzimy do drugiego momentu tak ważnych prac legislacyjnych i ja powiem, to jest moje odczucie, że zimny dreszcz mnie przechodzi, jeżeli rzeczywiście to, co już słyszymy zapowiedzi, że Senat będzie chciał dopiero we wtorek zabrać się do dalszej pracy. Podczas gdy pan premier mówił, zaznaczył to, że wolałby nawet, żeby już dzisiaj, żeby w tym momencie właściwie, żebyśmy mogli obserwować ciąg dalszej pracy. Więc mówiąc, rekapitulując to pierwsze pytanie. Prace są absolutnie podstawowe. Oczywiście słyszymy tutaj wiele uwag różnego rodzaju niedostatków tej legislacji, ale wiadomo, że to będzie miało charakter dynamiczny. To nie jest kropka, to nie jest koniec, to jest ruszenie z czymkolwiek.
A wybory 10 maja, pani doktor, to jest coś, co powinniśmy rozważać w tym momencie?
Tak, już przechodzę. Według mnie tutaj tuż przed naszym wejściem na antenę mogliśmy obserwować rozmowę z panem profesorem Gutem, który mówił, w sumie dużo optymizmu wlała ta wypowiedź, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Po pierwsze działanie promieni UV, więc jeżeli tylko ruszy słońce i zacznie pogoda się rzeczywiście nabierać charakteru rzeczywiście wiosennego, jest duża szansa, że to wszystko, co nas w tej chwili tak krępuje i paraliżuje, właściwie zacznie znikać. Więc w związku z tym, dopóki nie będziemy wiedzieli, jak realnie pogoda wpłynie, nie ma sensu w tej chwili odwoływania czegokolwiek. I raczej uważam, że jeżeli udałoby się przeprowadzić, zwłaszcza te ostatnie poprawki o metodach i możliwości korespondencyjnej głosowania, uważam, że to jest rzecz kluczowa i osoby będą mogły podjąć decyzje, te, które są w wieku powyżej 60 roku życia, jak również te, które będą odbywać kwarantannę. Jest to bardzo rozsądne, bardzo celowe i to wlało także dużo optymizmu, że będzie na różne sposoby można głosować, więc te dwie rzeczy są absolutnie podstawowe i jeżeli chodzi o wybory, Moje zdanie osobiste jest takie, że absolutnie nie należy odwoływać. Na tym etapie, przynajmniej do końca kwietnia, kiedy poznamy rzeczywiste, tak jak powiedziałam, jak aura także będzie wpływać na to, co nas tak nęci.
I tu jasne stanowisko, czyli czekamy na dane medyczne, na statystyki dotyczące tego, jak to się w Polsce rozwija. Czekamy, czy rzeczywiście te promienie UV, jak niektórzy eksperci no, przynajmniej przewidują, zadziałają, czy wtedy nie zmniejszy się to ryzyko, to zagrożenie, ale przygotowujemy się normalnie do tych wyborów. To jest zdanie pani dr Hanny Karp, a Jacek Łęcki, publicysta Telewizji Polskiej, co o tym sądzi? Czy powinniśmy do tych wyborów się przygotowywać i czy rzeczywiście, jak twierdzi opozycja, te prace nad zmianą kodeksu wyborczego to jest jakiś zamach stanu, coś niegodziwego, czy odwrotnie pewna odpowiedzialność za państwo polskie i za tych starszych, za tych, którzy będą się z różnych powodów no, bali pójść bezpośrednio do urn wyborczych. Nawet jeśli sytuacja się polepszy, prawda?
No, opozycja... Opozycja o tym, że mamy permanentny zamach stanu, wprowadzanie dyktatury, faszyzm i tym podobne rzeczy, no, opowiada od 5 lat w zasadzie już, więc wszyscy się zdążyli do tego przyzwyczaić. Kodeks wyborczy jest zmieniany w takim trybie, w jakim może być zmieniany, to znaczy na podstawie głosowania w Sejmie. Nie widzę tu nic specjalnie nadzwyczajnego, poza tym, że głosowanie odbywa się w sposób no, niekonwencjonalny ze względu na sytuację. Natomiast chyba nie ma żadnych wątpliwości, kto głosuje, za czym, ile jest za, ile jest przeciw, jak się rozkładają głosy. Tutaj nikt nie kwestionuje tych wyników, więc opowiadanie o tym, że się to odbywa w sposób jakiś niedemokratyczny czy poza procedurą, nie ma większego sensu. Pytanie główne brzmi, czy wybory powinny być 10 maja. Myślę, że jest za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. To znaczy w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, jak się wypadki potoczą. Myślę, że decyzja będzie podejmowana zaraz po świętach Wielkiej Nocy, kiedy no, zakończy się ten najbardziej restrykcyjny okres nowych regulacji sanitarnych, które właściwie przymuszają ludzi do pozostania w domu, wszystkich tych, którzy nie muszą wychodzić. I szykowanie kodeksu wyborczego w taki sposób, żeby można było umożliwić ludziom objętym kwarantanną czy osobom powyżej 60 roku życia głosowania korespondencyjnego czy przez pełnomocników w większym stopniu niż to było do tej pory, jest jak najbardziej racjonalne. To jest, tak czy inaczej mogłoby się to przydać. W wielu krajach europejskich są tego rodzaju regulacje. W Polsce do tej pory nie było. Sytuacja jest taka, że wydaje się zupełnie zrozumiałe i sensowne, żeby takie zmiany wprowadzić. Natomiast czy wybory będą, czy nie, podejrzewam, że decyzja będzie podejmowana w połowie kwietnia, kiedy będziemy więcej wiedzieli na temat tego, jak sytuacja epidemiologiczna w Polsce wygląda. Dzisiaj wygląda na to, że tempo rozwoju tej epidemii jest mniejsze niż w innych krajach europejskich. Natomiast no, cały czas przed nami są różnego rodzaju scenariusze. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że dzisiaj po prostu jest za wcześnie na decyzję.
Na razie premier Mateusz Morawiecki apeluje w takim bardzo osobistym, emocjonalnym wpisie internetowym, żebyśmy utrzymali dyscyplinę społeczną. Pokazuje zdjęcia pustego miasta, pokazuje zdjęcia Warszawy, która, jak napisał, była symbolem rozwoju naszego sukcesu. Ten ruch, ta dynamika, a dzisiaj jest symbolem właśnie pewnego podporządkowania się po to, żebyśmy może później mogli się odbijać. Ale te wydarzenia w parlamencie miały też swoje konsekwencje polityczne. Zobaczyliśmy może nowe koalicje, może nowe porozumienia. Spójrzmy na to, jak w ogóle doszło do tego, że politycy spotkali się fizycznie, bezpośrednio, w tak dużej liczbie, w jednym miejscu.
Sejm powinien szybko uchwalić przepisy pakietu antykryzysowego, na który czekają Polacy, ale posłowie Koalicji Obywatelskiej robili co mogli, żeby opóźnić pracę nad ratunkowymi regulacjami.
Na podstawie regulaminu Sejmu zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia.
Ten postulat kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta złożyła tuż po rozpoczęciu obrad i od razu przystąpiła do politycznego ataku na polski rząd.
I oskarżam was, tak, wiedzieliście, manipulowaliście. Wprowadziliście chaos i po prostu jesteście tchórzami.
Albo państwo nie słuchacie mediów, albo państwo nie chcecie ich słuchać, albo państwo wprowadzacie błąd wszystkich Polaków. Nic nie próbujemy zatajać, nic nie próbujemy oszukiwać. Wydaje mi się, że to takie uwagi w sytuacji dzisiejszej, jaka jest Polska, są po prostu trochę nie na miejscu.
Pomimo zagrożenia epidemią koronawirusa, politycy Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji wymusili zorganizowanie stacjonarnego posiedzenia Sejmu. W budynkach parlamentu musiało się zgromadzić kilkaset osób, posłów i sejmowych urzędników. Można było tego uniknąć, gdyby posłowie pracowali zdalnie.
Nie było pańskiej zgody na to, żeby w takim trybie obradować, nie było zgody Konfederacji. Dlatego spotykamy się dzisiaj, żeby zmienić regulamin właśnie na skutek pańskiego stanowiska.
Te słowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek wypowiedziała do szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Dziękuję Budki. Bardzo. Opozycja uparła się, żeby narazić zdrowie wielu Polaków pomimo apeli o rozsądek.
Posłowie rozjadą się do swoich okręgów i w razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa w całym kraju.
Pomimo wielkiego zagrożenia epidemią, politycy Koalicji Obywatelskiej nie potrafili skupić się na pracy. Szczególnie, gdy przemawiał szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jesteście państwo jedynymi posłami na tej sali, którzy pohukują, którzy przeszkadzają. Mam nadzieję, że Polacy, którzy oglądają państwa teraz, widzą to dokładnie.
Dlaczego w ogóle doszło do tego spotkania w sali plenarnej? Czy te argumenty mówiące o tym, że ponieważ w regulaminie nie ma zapisu mówiącego o internetowym głosowaniu, no to trzeba się bezpośrednio spotkać, żeby to zmienić? Czy ten konsensus, który był na horyzoncie w pewnym momencie, że wszystkie kluby się na to zgadzają i jednak głosujemy od razu internetowo, nie był do utrzymania? Czy wreszcie narodziła nam się koalicja Konfederacji z Platformą? Padła też tutaj ciekawa wypowiedź. Pan Sławomir Nitras miał powiedzieć w pewnym momencie do posłów Lewicy: kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się wami. Ujawniła to pani poseł Anna Maria Żukowska, polityk SLD. Były zaprzeczenia, ale potem poznaliśmy filmik, na którym te słowa rzeczywiście padają, bo kamery wychwyciły ten dźwięk. Piotr Semka w tych sprawach.
To można porównać do takiego nowego chęci podziału rynku po stronie opozycji. To znaczy bardzo widać wyraźnie, że Platforma jest już cieniem dawnej potęgi i w związku z tym i SLD, i Lewica mówi, nie, to już nie będzie, nie będziemy uważać, że jesteście...
Ten człowiek. Słoń nie jest tak żywotny jak kiedyś, tak?
I w związku z tym siłą rzeczy osłabiona Platforma musiała się oprzeć o Konfederacja, która też jest słaba i w związku z tym osłabiony ze słabym w naturalny sposób się przeciwstawia dwóm, którzy wybijają się na nową pozycję. Bardzo ostry konflikt pomiędzy Kosiniakiem Kamyszem a panią Kidawą-Błońską, mający też tło wyborcze. Zresztą w ogóle cała ta sekwencja wydarzeń ma w tle dwie rzeczy. Znaczy opozycja chce przeniesienia na jesień, żeby dokonać przegrupowania. Grzegorz Schetyna powiedział już wyraźnie, że powinien być nowy kandydat, lepszy. No a oczywiście obóz rządowy chce skorzystać z dużego wzrostu zaufania dla rządu, w związku z tym, że rząd sobie dobrze radzi, co jest zarzutem też do księżycowym, bo na świecie wszyscy liderzy, którzy w momencie kryzysowym potrafią sobie dawać radę, mają z tego powodu zwyżki sondażowe.
Ale też można powiedzieć, że opozycja z kolei próbuje skorzystać z przewidywanego spadku nastrojów społecznych, który musi nastąpić, jak konsekwencje gospodarcze dotrą do wielu domów.
Ale i w ogóle na odwrót, przecież gdyby rząd nie radził sobie z walczeniem koronawirusa, no to opozycja, gdyby teraz słupki szły w górę, prawda, że spadała popularność osobista na przykład prezydenta czy premiera, no to oczywiście ten 10 maja by opozycji nie przeszkadzał.
Piotr Semka poruszył ciekawy wątek pewnego osłabnięcia Platformy, ale tutaj chyba takim punktem przełomowym, punktem, który wielu osobom uzmysławia, że ta potęga Platformy, często też uznawana przez pozostałe partie opozycyjne, no jest już czymś nieaktualnym, jest kandydatura pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeśli państwo pozwolą, wypowiedź kandydatki, moim zdaniem szokująca. Znaczy, przeszła bez echa, bo zajmujemy się innymi tematami, ale jak się w nią wsłuchamy, to dech zapiera. Poproszę.
Co to w ogóle jest opłata prolongacyjna?
To są wszystko opłaty, które jeżeli podnosimy opłaty, które są związane... Ja nie jestem dobra w ekonomii, od razu to mówię.
No właśnie, nie jestem dobra w ekonomii, mówi osoba, która chce chwycić ster państwa polskiego.
No, to jest zjawisko psychologiczne dosyć bardzo wyraźne. Były u Petru, to znaczy ktoś, kto był z dala od ostrej polityki, także polityki ekonomicznej, nie może w ciągu paru miesięcy nauczyć się mnóstwa rzeczy.
Ale to jest tak, coś jak... innego niż powiedzieć, że się nie znam, no a chcę rządzić państwem.
No tak, tylko że im bardziej pani Małgorzata jest pod presją, że musi dać sobie radę, tym bardziej się denerwuje. No trochę jak taki aktor, który nie nauczył się do końca roli, ale reżyser krzyczy cały czas, że myli się w roli. No to on się jeszcze bardziej myli, prawda? Więc to jest problem, który zaczął się latem zeszłego roku. Że mieliśmy słynną wypowiedź Grzegorza Schetyny. Jak mogliśmy wcześniej na to nie wpaść? No nie wpadali na to, dlatego że Małgorzata Kidawa-Błońska nie miała doświadczenia. Ja wrócę tutaj do tego porównania z Ryszardem Petru. Ryszard Petru przez 20 lat funkcjonował w świecie, w którym nie było mediów, były banki, były kluby biznesu,
ale
były
i recenzował
hotele, whisky i dobre cygara. I nagle wyciągnięty przed kamerę wychodziło na to, że uważa, że jest święto sześciu króli, uważa, że Rubikon to był jakiś koń i tak dalej. No nie da się nadrobić pewnych zaniedbań. I w wypadku pani Małgorzaty powtórzę to zdanie. Ktoś zrobił jej dużą krzywdę, wystawiając, ona popełniła duży błąd. No ale teraz już w roli lidera opozycji widzi się Kosiniak-Kamysz. I gdyby, jeżeli dojdzie do przełożenia na jesień, to będziemy mieli bardzo ostrą walkę.
Właśnie i pytanie, czy ta operacja związana z taką presją, żeby te wybory odwołać, ale już teraz, prawda, bo tutaj zwróćmy uwagę, że opozycja z jednej strony uznała, że w momencie, gdy dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, w apogeum tej epidemii, można przeprowadzić potężne spotkanie w postaci posiedzenia Sejmu, a na pewno nie można przeprowadzić wyborów 10 maja. Ale zwracam się do pani doktor Hanny Karp, czy nie mamy tu do czynienia z taką operacją rzeczywiście zmierzającą do podmiany głównego kandydata opozycji z pani Kidawy-Błońskiej na pana Kosiniaka-Kamysza. Czy tutaj część opozycji nie liczy na pewne przegrupowanie? Chce wziąć czas, no ale kosztem pewnych procedur.
Więc właśnie, rzeczywiście to aż widać, zwłaszcza, że to jest tak bardzo synchronicznie prowadzone. Jeżeli spojrzymy, jeżeli chodzi o media, to wszystkie media, które są w opozycji do obecnej strony rządowej, właśnie nadają na tę nutę. To jest główny przekaz, absolutnie, jeżeli chodzi o prasę czy media elektroniczne, to jest używanie różnego rodzaju czasem absurdalnych argumentów tylko po to, żeby przesunąć termin wyborów, żeby oddalić obecną sytuację. I to tutaj są, rzeczywiście jest ta przyczyna, zgadzam się, to co pan redaktor mówi, że chodzi o rzeczywiście wykonanie takiej, powiem kolokwialnie, podmianki, która byłaby jakoś uzasadniona i usprawiedliwiona i byłby na to czas, bo to jest większy proces. Ale również druga sprawa, to jest, wydaje mi się, liczenie na to, że rzeczywiście te skutki, które rozłożą się w czasie dłuższym, już kiedy uporamy się z tym, co z wirusem, to będą rzeczywiście to... Łatwo przewidzieć, że to będą często dramatyczne, trudne decyzje. Będzie trudna sytuacja dla wielu, wielu osób, dla nas wszystkich praktycznie, bo my w tym momencie jesteśmy, no, trwamy w jakiejś sytuacji bardzo dynamicznej, bardzo zaskoczeni tym, co dookoła nas się dzieje, mało tego, na całym świecie. Więc to jest taki rodzaj szoku, w którym żyjemy ciągle. I tym bardziej te skutki później, które przełożą się na ekonomię, na gospodarkę, opozycja liczy, że to będzie pracować na ich rzecz, na ich korzyść. A wcale to nie jest powiedziane, że nie wiem skąd właściwie mają to przeświadczenie, jak również to przeświadczenie o tym, że jeżeli nastąpi podmiana, powiedzmy, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na pana Kosiniaka-Kamysza, że to coś rzeczywiście diametralnie zmieni. Według mnie niewiele to da, ale być może muszą się dopiero przekonać o tym, że to będzie tak znikoma zmiana. Więc mówiąc krótko, media, bo może od strony medialnej także warto to zauważyć, to jest jedyny główny przekaz, jakby jedyny w tym momencie plan polityczny strony opozycyjnej na wszystko, co się dookoła nas dzieje, a przecież to są rzeczy, ich zachowanie często obserwujemy na ekranach telewizorów, chociażby wczoraj cały dzień. Jest to właściwie smutne szalenie, bo to wszystko byłoby może jeszcze w jakiś sposób do zniesienia, gdyby nie było tego kontekstu, który jest tak dramatyczny, tak dramatyczny. I te zabawy, no zachowywanie się tak niepoważne i niedojrzałe strony opozycyjnej, ja myślę, że powinno wzbudzić, wzbudza jakąś bardzo szeroką refleksję wśród nas, obywateli, ich potencjalnych wyborców.
Jacek Łęcki, poproszę o twoją ocenę tego właśnie procesu, który obserwujemy po stronie opozycyjnej, tej próby wzięcia na czasu, próby zaszantażowania i większości rządzącej, ale i Polaków, że na pewno wybory się nie mogą odbyć. No i pytanie, czy rzeczywiście pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest na naszych oczach wycofywana, czy może próbuje się ją wycofać z tego prezydenckiego wyścigu? Dlaczego tak słabo jej poszło?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że styl, w jakim opozycja, a konkretnie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska rozgrywa w ostatnich tygodniach to wszystko, jest no, bulwersujący, tak powiem najdelikatniej. Rzeczywiście Polacy chyba nie oczekują zbyt wiele od polityków w ogóle. Chyba się przyzwyczaili, że tutaj no po prostu różne postacie się zdarzają, różne wypowiedzi się zdarzają, i mądrzejsze, i głupsze, i mają na to sporą tolerancję. Natomiast to, co widzimy w tej chwili, przez kontekst, w jakim się to odbywa, tutaj zgadzam się z panią doktor, po prostu powoduje, że nóż w kieszeni się otwiera. Tak? Znaczy, to jest wykorzystywanie sytuacji opresji, sytuacji w pewnym sensie tak, jakbyśmy mieli wojnę. Tak, mamy wojnę z niewidzialnym wrogiem, bardzo podstępnym i gwałtownie, który gwałtownie zaatakował na całym świecie. Wszyscy się mobilizują. Wszyscy są zaskoczeni, wszyscy mają problemy, wszyscy będą mieli te problemy jeszcze wiele, wiele miesięcy. To jest zagrożenie, które nie zniknie z dnia na dzień. I w tym momencie zdrowe społeczeństwa konsolidują się i wspólnie walczą o przetrwanie, walczą o to, żeby sobie dać radę w tej nieprawdopodobnie trudnej sytuacji, którą wszyscy są zaskoczeni. Nie obejdzie się tutaj bez błędów, bez ofiar, bez komplikacji, bez różnego rodzaju problemów. To, w jaki sposób zachowuje się w tej chwili opozycja, no, wystawia jej świadectwo jak najgorsze. Ja mówię, przepraszam, jeszcze raz, może nie o całej opozycji, o Koalicji Obywatelskiej. Agresywny ton, w jakim się odbywają te wystąpienia. No to wystąpienie Kidawy-Błońskiej na początku posiedzenia Sejmu, tego wymuszonego posiedzenia Sejmu, które mogło się spokojnie nie odbyć w takich warunkach, było czymś kompletnie zdumiewającym. Znaczy, ja patrzyłem na to, po prostu oczom nie wierzyłem. Kobieta, która wcześniej już insynuowała, że rząd ukrywa przypadki zakażeń, co moim zdaniem jest kompletną bzdurą, nie ma na to żadnych dowodów. Zresztą ona sama potem się jakoś rakiem z tego wycofywała. Brnie jeszcze raz tą samą narrację. Oszukiwaliście, ukrywaliście, wiedzieliście, a nie mówiliście. Ale co? Nikt nie ma na to żadnej sensownej odpowiedzi. To jest wypowiedź, którą podejrzewam, że ktoś jej napisał, może nawet Borys Budka osobiście, po to, żeby podgrzać emocje, po to, żeby pojechać po bandzie jeszcze raz. Oni się zachowują dokładnie w myśl zasady, im gorzej, tym lepiej.
Ale to
przecież zanim jeszcze pojawiły się pierwsze przypadki...
Dlaczego to robią, skoro to nie działa? Czy to ma zadziałać później? Co tu jest istotą?
Otóż wydaje się, że... Otóż pytanie, odpowiedź na pytanie, dlaczego to robią, wydaje mi się, że są dwa tropy, które mogą nas doprowadzić do odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, bo tacy są, mają w głowach tak silnie wbity antypis i chęć pokonania politycznego przeciwnika, że im to, ta nienawiść do PiSu po prostu zaćmiewa wzrok i oni nie widzą szerszego kontekstu tego, co się w Polsce dzieje i tego, co się dzieje na świecie. Polska w wielu miejscach jest pokazywana jako przykład dosyć sprawnej i sensownej reakcji władz publicznych na to ogromne zagrożenie, które się pojawiło znienacka. z jednym wyjątkiem. No, nie jest w stanie tego zobaczyć pani Kidawa-Błońska i jej polityczny patron, pan Borys Budka. Oni tego nie widzą. Wszyscy inni to widzą. I to jest pierwsza odpowiedź na to pytanie. Druga odpowiedź na to pytanie jest taka. No, jest pewien elektorat, który jest do zagospodarowania i oni sobie wyobrażają, że im bardziej będą cisnąć, tym bardziej ten elektorat ich pokocha, polubi i znienawidzi przeciwników politycznych. To jest kalkulacja na krótką metę. Po sondażach widać, że chyba to nie działa. Natomiast jest pytanie, co by było, gdyby oni się cofnęli krok do tyłu, gdyby oni zaczęli bardziej racjonalnie się zachowywać, gdyby oni wykazali się większą wolą kooperacji i większym rozsądkiem po prostu. Ja podejrzewam, żeby im notowania wzrosły, ale być może oni myślą dokładnie odwrotnie. Być może mają swoje badania, które pokazują, że ich twardy elektorat żąda takiej właśnie, no przepraszam za słowo, ale chamskiej retoryki politycznej.
Rozumiem. I do Piotra Semki, bo umknęło jeszcze nam to, co się stało na linii Konfederacja-Platforma. Te dwie partie wspólnie wymusiły stacjonarne posiedzenie Sejmu, zerwały ten konsensus, który się zarysowywał w pewnym momencie w prezydium. Mamy tą wypowiedź, prawda, pana Nitrasa, nie wiem, czy on jakieś tutaj ujawnia zakulisowe rozmowy, że Konfederacja będzie rządziła z Platformą, ale ja tak zadam pytanie, czy Konfederacja nie jest aby dzisiaj tam, gdzie była Liga Polskich Rodzin, czy pan Roman Giertych może precyzyjnie, w roku po 2008 roku?
No, to jeszcze ja mam jeszcze jedno skojarzenie. Konfederacja Polski Niepodległej w Nocteczek, prawda? Kiedy Konfederacja uległa przekonaniu, że...
Inna, ten KPN tam.
KPN, tak, że on odegra rolę, przejmie jak gdyby prawicę w kooperacji z Wałęsą. Było to niemądre, bo Lech Wałęsa nigdy nie kierował się żadnym interesem jak swoim. W wypadku LPR to był no właśnie ten styl braku dojrzałości, który się odtwarza w Konfederacji.
Znaczy tak bardzo chcą rozhuśtać sytuację, bo wiedzą, że no, ich przyszłość wiąże się z tym, czy PiS polegnie, że gotowi są pójść z tym diabłem, tak?
Którego no w ogóle sami jest taką kiedyś, tak? jakąś przekleństwem tej tradycji narodowej, że ona cały czas odbudowuje się od zera. Był ZHN, rozsypał się, ale na przykład LPR już nie sięgnął po Marka Jurka, który nie chciał akceptować takiego stylu młodych kogucików i ten styl doprowadził Romana Giertycha dzisiaj, gdzie jest, prawda? Czyli takiego pół celebryty, pół skandalisty, pół zagończyka Platformy. I to samo jak gdyby zdarzyło się w wypadku Konfederacji. To znaczy ona nie ma struktury wiekowej, znaczy z wyjątkiem niestety niedobrym, czyli Janusz Korwin-Mikke. Nie ma w tym ugrupowaniu ludzi, którzy troszeczkę by zachęcali do pewnego wyhamowania nastrojów. I to powoduje, że Konfederacja jest jak gdyby w roli takiego kogoś, kto czeka na moment, kiedy może jak gdyby wymachiwać swoim sztandarem, no i na przykład powiedzieć nie, musi być posiedzenie na sali.
Za wszystko się w polityce płaci, a na końcu jeszcze... Zaprosiłbym i naszych widzów, i słuchaczy, i uczestników do takiej pewnej refleksji i pewnego spojrzenia też w przyszłość jednocześnie, bo musimy zacząć myśleć o tym, co potem i jak długo może być świat zamrożony, kiedy wrócimy do pracy. Czy, jak to się pojawia też już w wielu mediach na świecie, liczba ofiar, a przecież mogą być i tragedie związane z tym, że świat jest zamrożony, nie pracuje, w pewnym momencie nie przekroczy liczby ofiar związanych z epidemią koronawirusa. Ciekawy głos w tym tygodniu padł w tej sprawie ze strony wicepremiera pana Jarosława Gowina. Poproszę o ten fragment.
Nic nie zniknie na pstryknięcie palców. Powrót do normalności będzie musiał być etapowany. Natomiast musimy rzeczywiście do tego, co pamiętamy sprzed paru tygodni, wracać w tempie możliwie jak najszybszym, dlatego że tak jak wspomniałem, codziennie polska gospodarka, to znaczy my wszyscy, nie przedsiębiorcy, my wszyscy jako naród tracimy wiele miliardów złotych. Jeżeli byśmy przetrzymywali taki stan dłużej niż kilka kolejnych najbliższych tygodni, no to wówczas przedawkowane lekarstwo mogłoby się okazać dużo groźniejsze niż choroba. Musimy przygotowywać się jako państwo, jako społeczeństwo na drugą fazę walki z koronawirusem. Ona powinna polegać na tym, że szczególną opieką otaczamy grupy no, te najbardziej zagrożone, czyli seniorów i osoby z chorobami takimi jak choroby wieńcowe, cukrzycę i tak dalej, bo one są bardzo narażone na ciężki przebieg tej choroby. Natomiast reszta społeczeństwa musi wracać stopniowo do swoich codziennych obowiązków, bo inaczej polskie państwo, przede wszystkim polska gospodarka uległaby załamaniu.
Ja często też polemizuję z panem wicepremierem Gowinem jako przedstawicielem takiego bardziej liberalnego, czy może najbardziej liberalnego nurtu w Zjednoczonej Prawicy, ale tutaj duży szacunek za to, że miał odwagę ten problem postawić. No i teraz właśnie, czy wyobrażamy sobie na przykład powrót do pracy przy utrzymaniu izolacji i takiego bardzo, bardzo restrykcyjnego podejścia w stosunku i przez te grupy, które są, mogą być zagrożone, a młodzi może w ramach jakiejś takiej solidarności pokoleń wracają, żebyśmy jednak nie popadli w nędzę, w biedę. Czy to jest możliwe na przykład po świętach Wielkiej Nocy? Czy powinniśmy o tym myśleć i już dziś rozmawiać? Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo już nasz czas powoli będzie się kończył. Pani doktor Hanna Karp.
No myślę, że jest to jakaś propozycja rzeczywiście w sytuacji, kiedy nie będzie innego wyjścia i trzeba będzie jakoś funkcjonować, a wiadomo, że jednak nawet te zachorowania, które już są i jeszcze jest bardzo będzie pewnie sporo osób objętych kwarantanną, więc tutaj jakiś modus operandi trzeba będzie przyjąć i tutaj ten głos także w kontekście pana premiera jest bardzo ważny. No trzeba, wszyscy będą musieli się jakoś mobilizować do powrotu do życia.
Bardzo dziękuję. Jacek Łęski.
No musimy się pogodzić z tym, że musimy się nauczyć żyć z tym wirusem. On nie zniknie z dnia na dzień. Wydaje się, że najrozsądniejszą tutaj opcją jest po prostu izolowanie tych osób, które są najbardziej narażone, to znaczy osób starszych i osób z powikłaniami zdrowotnymi już teraz istniejącymi, od reszty społeczeństwa, a reszta no, musi jakoś to przetrwać. Tak? I musimy pogodzić się z tym, że część z nas przechoruje tą chorobę, wróci do normalnego życia, uzyskawszy odporność. Natomiast to, co dzisiaj należy robić, to po prostu zostać w domu.
Bardzo dziękuję. I Piotr Semka.
I tu wracamy do dyskusji o wyborach 10 maja. Tak naprawdę to jest bardzo znacznie szersza kwestia. Bo jeżeli dyskutujemy o wyborach 10 maja, to gdzieś w tle jest co z maturami, co tak. Z egzaminami do szkół średnich. Przecież nie da się tego oderwać, prawda?
To też wicepremier Gowin o tym w Radiu Wnet mówi właśnie, że to jakby jedno z drugiego wynika. Chociaż akurat pan Gowin jest chyba przeciwny wyborom.
Z tym, że od razu to ta jeszcze druga strona. Gowin zakłada, że ta krzywa będzie się spłaszczać. Nie wiem, prawdopodobnie korzysta na jakichś schematach, które opracowują specjaliści. Pytanie, co będzie, jeżeli ona się nie będzie spłaszczać, bo wtedy ten taki plan dotrwajmy w absolutnej mobilizacji rządu, dotrwajmy do świąt Bożego, przepraszam, Wielkanocy, a potem luzujmy te ograniczenia, jest możliwy do spełnienia, jeżeli rzeczywiście ta krzywa się będzie spłaszczać. Jeżeli ona będzie mimo wszystko szła do góry, będzie to bardzo poważny dylemat.
To w ogóle będzie inny świat. No, granice, które wróciły w ciągu kilkunastu godzin i przypuszczam, że ta restrykcja będzie bardzo długo jeszcze utrzymana. Takie ograniczenia w życiu codziennym, koniec takiej wioski globalnej, też refleksja, że nie możemy zależeć od produkcji chińskiej w takim stopniu. Na przykład dziś się okazuje, że tylko oni mają pewne medyczne produkty. To nie jest normalne.
Dalej zmieni się układ sił w Europie. Osłabienie Włoch i osłabienie Hiszpanii, częściowo Francji, także zatrzęsie układem sił w Unii Europejskiej. No i to może być tak troszeczkę, jak było w XIV wieku, gdzie bardzo poważna katastrofa Włoch spowodowała, że ten kraj wyleciał z ligi państw, które kreowały politykę. Włochy nieprzypadkowo były rozdrobnione aż do XIX wieku. Gdyby zdarzył się wyraźnie jakiś lider, który by wtedy zjednoczył ten kraj, Włochy byłyby takim samym graczem jak Francja i Niemcy. Nie były aż do końca XIX wieku.
Na końcu jeszcze taki temat, który zastanawiałem się, czy poruszyć, ale chyba trzeba, bo bardzo jest krytykowany prezydent Andrzej Duda za pewien gest, który wykonał. Myślę tu o takiej pielgrzymce w imieniu narodu polskiego na Jasną Górę z prośbą do Matki Bożej Częstochowskiej o przebłaganie, o to, żeby ta zaraza poszła. I wiele szyderstw, wiele złośliwości padło wobec niego. Jak to oceniasz, Piotrze?
Ja zawsze patrzę w perspektywie wieków. To nie jest przypadek, że jedynym królem, który nigdy nie był na Jasnej Górze, był Stanisław August Poniatowski, który zakończył swoje rządy w Niesławie. Ludzie banalni, powierzchowni śmieją się z takich rzeczy. Ludzie, którzy rozumieją, do jakiej wartości odnosiła się, a Częstochowa była tym punktem, do którego się odnosiliśmy, nie śmieją się z tych rzeczy, bo wiedzą, że są momenty, w których zdaje się egzamin z dojrzałości. Andrzej Duda, jadąc na Jasną Górę, zdał egzamin z dojrzałości.
I jeszcze w tej sprawie, w tym temacie pani dr Hanna Karp, jak odpowiedzieć tym krytykom tego gestu, który prezydent wykonał?
Tak, oczywiście. No tutaj, no cóż, nie wszyscy mają łaskę wiary i być może nie rozumieją pewnych gestów. Natomiast tutaj obecność pana prezydenta na Jasnej Górze była w jakimś stopniu obecnością także każdego z nas. Dlatego, że szczególnie bolesne dla nas, katolików, jest sytuacja, jaka w tej chwili panuje. Jeżeli możemy, właściwie mamy bardzo ograniczony sposób i do sakramentów, i do mszy świętej, i do obecności, tam gdzieś przy wszystkich, tam gdzie jest święte świętych. Więc był to, myślę, bardzo duży, ważny gest, który wszystkich nas podnosił na duchu. Więc
i teraz jeszcze Jacek Łęcki, dziękuję, to było na pożegnanie. Dziękuję pani doktor od razu za udział w programie. I Jacek Łęcki jeszcze w tej sprawie.
No oczywiście to był gest człowieka wierzącego. Taki gest, jaki każdy z nas mógłby wykonać, ludzi, którzy się z Kościołem identyfikują. I ja dla tych wszystkich, którzy się z tego naśmiewają, mam tylko jeden apel. Po prostu nawet jeśli nie rozumiecie, uszanujcie, po prostu uszanujcie.
Bardzo dziękuję. Jacek Łęcki, dziękuję za udział w programie. Dziękuję też Piotrowi Semce. Pozdrowię jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. A są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie, Michał Karnowski, to był Salon Dziennikarski. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim, którzy także technicznie ten program obsługując przyłożyli się do tego, że mógł on się odbyć. Do usłyszenia, do zobaczenia.